Kate Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli dziewczyny z sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, my to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Witam Was w kolejnym odcinku Dziewczyn z sąsiedztwa. Dziś z showroomem zaprosiłyśmy do studia Paulinę Klepacz, czyli redaktorkę magazynu Girls Room, który jest magazynem dla kobiet o... No to może właśnie powiedz, Paulina, o czym jest Girls Room i trochę się przedstaw.
Dobra.
Powiedz, co ostatnio oglądałaś fajnego.
Cześć Wam po pierwsze. Tak, jak jestem Paulina i razem z koleżankami prowadzimy magazyn feministyczno-erotyczny.
Super to brzmi.
Więc myślę, że to właśnie dobrze brzmi już na początek i bardzo nam zależy w tym magazynie, żeby wspierać dziewczyny po prostu w ich samorozwoju, czy to chodzi o rozwój seksualny, czy po prostu o ich takie feministyczne uświadomienie.
Okej. Okay.
Tak.
I czy z czego w ogóle powstał, jakby kiedy się narodził ten pomysł na ten wasz magazyn? I jak w ogóle wygląda realizacja czegoś takiego? Bo znam jakieś dziewczyny, które mają jakiś fajny pomysł, ale kompletnie nie wiedzą, jak się za to zabrać. W sensie, czy potrzeba do tego jakiejś właśnie takiej liderki? Czy dziewczyny potrafią się ze sobą... Czy taka jedna liderka nie musi być w takim, wiesz, w takiej strukturze? Czy to razem robiłyście? Jak to wyglądało?
Robiłyśmy to razem, chociaż mamy gdzieś tam podzielone to na taką klasyczną strukturę, to generalnie pracujemy zespołowo, jest płaskie podejmowanie po prostu decyzji. Jesteśmy małym zespołem, jest nas zwykle od trzech, to jest taki główny, jesteśmy we trzy w takim głównym teamie, plus czasem dziewczyny dochodzą, ale to maks jest pięć osób na jakiś dany moment, więc po prostu bardzo łatwo się też w małym zespole podejmuje decyzje razem. Myślę, że jakby to był większy zespół, to potrzeba by było lidera i całej takiej hierarchii.
No.
Jak na przykład w korpo. A my, że pracowałyśmy razem przy magazynie online, no i tak ciągle tam już przemycałyśmy tematy takie feministyczne, erotyczne, to też kiedy pomyślałyśmy, że fajnie byłoby stworzyć coś papierowego, mimo że digital jest jakby wciąż rosnącą kategorią, no to właśnie stwierdziłyśmy, że to będzie totalnie o seksie, będzie o tym, czego nie ma, bo nie ma edukacji seksualnej, więc chciałyśmy generalnie odważniejsze tematy od początku robić, ale okazało się, że ten basic, czy jesteśmy starsi, czy jesteśmy młodsi, mamy nieprzerobione.
Okej. Okay. I jak, bo teraz jest bardzo w ogóle głośno o tym temacie edukacji seksualnej i o tym, że tak naprawdę jej nie ma. Ja na przykład pamiętam, że w mojej podstawówce, to było oczywiście tam, nie wiem, wychowanie do życia w rodzinie się to nazywało i pani, która to prowadziła, serdecznie ją pozdrawiam, nazywała się pani Sutnik i to już powodowało u nas to nazwisko połączone z tą edukacją seksualną, to już w ogóle mieliśmy nie wiem ile lat, to było w czwartej klasie chyba podstawówki, czy w piątej, więc strasznie oczywiście to było zabawne dla nas. I ta edukacja seksualna, ja w ogóle totalnie nic nie pamiętam z tych zajęć. W sensie ja nie wiem, czy one nie były, pamiętam, że tam było co to z rodzina, jakieś takie, ale w ogóle o seksie nie było absolutnie nic.
Bo właśnie myślę, że o seksie tam nie ma. Tam jest raczej straszenie chorobami przenoszonymi drogą płciową. No i właśnie, tak jak powiedziałaś, rodzina. Że seks można uprawiać
tylko
w uświęconym związku, najlepiej małżeńskim, tak?
Są takie dziewczyny, które w to wierzą. W sensie są dziewczyny, które mają takie poglądy. Ja totalnie to szanuję. Mam też koleżanki, które są bardzo wierzące i praktykują. I też... Po pierwsze, na przykład trzymały swoją wstrzemięźliwość alkoholową nawet do 18 urodzin, co ja w ogóle totalnie szanuję, mimo tego, że to mogły tego nie robić, bo po prostu, ale wybrały trochę taki, może to jest taki trochę challenge dla nich, ale też właśnie taka absolutna, też, to też jest wybór. W sensie to jest, dziewczyny mają wybór.
Chodzi o to, żeby mieć wybór. No bo właśnie,
każdej z nich ze stron.
No tutaj aborcja też jest jakimś takim tematem, że są przeciwnicy i pro-choice osoby. O to chodzi, żeby dać wybór. Jeśli ja jestem, nie wiem, wierząca, no to wiem, że na przykład nie przerwę ciąży, tylko dlatego, że tak jestem wychowana w mojej wierze. I okej, ale nie będę odmawiała innym po prostu dziewczynom, czy oczywiście mówię ogólnie, bo ja akurat jestem bardzo pro-choice. Nie będę odmawiała innym dziewczynom tego, żeby robiły ze swoim ciałem, ze swoim życiem, co im tylko pasuje, tak?
No bo ja też rozumiem, jakby ja staram się kompletnie, wiesz, wchodzić w... Ja mieszkam na przykład w kraju, w którym aborcja jest absolutnie legalna. I kiedyś mnie zszokowało, byłam w pracy, pracowałam w restauracji i było tam sześć dziewczyn, ja byłam tą szóstą, no i to były kelnerki i coś tam i jedna z, i one wszystkie były młodsze ode mnie. Ja miałam wtedy 25 lat. I one powiedziały, taka Krystyn powiedziała, że ona ma jutro, nie, że ona w tamtym tygodniu właśnie była z koleżanką w klinice. Jest taka, jakby taki oddział właśnie edukacji seksualnej. Tam też można się zgłosić, jeżeli się miało jakiś niezabezpieczony stosunek, albo super, się właśnie coś złapało. To tam jest takie miejsce i ona na takim absolutnym luzie mówiła o tym, mając te lat 20 chyba dwa, że ona już miała tych aborcji kilka. Mhm. I na mnie to zrobiło takie wow, nie? Że jakby ja, mimo tego, że jestem absolutnie, wiesz, wolnościowo, równościowa, mhm, i myślę sobie, że każdy niech sobie w ogóle robi co chce, o ile nie robi tym krzywdy innym ludziom, to ja mam absolutny szacunek do obu stron, bo z jednej strony staram się wspierać dziewczyny, które decydują się na takie rozwiązania. Co prawda, właśnie to był w ogóle pierwszy moment, kiedy ja tak naprawdę usłyszałam, że któraś z moich koleżanek, tak, albo z dziewczyn,
które... Można powiedzieć. Tak, i ona jest taka stygmatyzacja, że...
To prawda, ale wiesz co? Masz, zrobiło to na mnie wrażenie.
Takie ty w tym kompromisie aborcyjnym są, tak, te trzy powody zapisane, kiedy możesz przerwać ciążę, mhm, ale po pierwsze, że jest taka stygma, więc lekarze nie chcą, mhm, przerywać, nawet jak po prostu jest decyzja.
Nawet tak.
Tak, i to może uratować ci życie. To właśnie, to też kobieta, że ty musisz potem cierpieć, że musi, jest taki, tak, narzucony schemat, jak ma wyglądać, jeśli już przerwiesz ciążę, to że będziesz nieszczęśliwa.
A ona nie wyglądała za bardzo na przejętą, no, i poszłyśmy na kawę, poszłam właśnie z kuchni na front i była reszta dziewczyn i pomyślałam sobie, i tak popytałam je, bo myślę sobie, to jest ciekawe, nie? I każda z nich powiedziała, że miała aborcję. Wszystkie były poniżej 24 roku życia. Mhm. I na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, bo pomyślałam sobie, że wow, ja bym chyba nie potrafiła tego tak na luzie potraktować.
Tak, wyobrażam sobie w Polsce. W Polsce to po prostu nie.
Ja nie wiem, ja bym miała duży,
super.
Tak, to ja bym miała chyba jakiś duży problem, żeby, mhm, o tym powiedzieć. Mimo tego, że ja jestem za tym, żeby każdy miał wybór, i wydaje mi się, że w ogóle to nie powinno być takim tematem polityczno, nawet. Nie wydaje mi się, że w ogóle...
To jest prywatne.
Tak,
bardzo.
To jest bardzo prywatne.
To jest kwestia zdrowia.
Nie wiem, czemu tak się dużo o tym dyskutuje. I też była taka akcja, nie wiem, czy ty ją pamiętasz, która... Tam było takie hasło, aborcja jest okej.
Okay. Tak, to jest aborcyjny dream team, wspaniałe coś dziewczyny takiego, w ogóle, które edukują.
I ja na przykład, mimo tego, że jestem mega za tym, żeby każdy sobie robił to, co chciał, to dla mnie to hasło było już takie... Trochę nie było mi z nim wygodnie, wiesz, o co chodzi? Mhm. Bo to była taka mocna polaryzacja... Właśnie na to, że tam wydaje mi się, że to trochę odciąga dziewczyny z takiej właśnie jednej wspólnoty, gdzie każda z nas może podzielić się swoim zdaniem i powiedzieć, a ja to tak nie do końca wiem, co... Mhm. Bo wiesz, teraz oczekuje się od nas, że na tematy erotyki właśnie i kobiet w erotyce, albo na tematy właśnie takie feministyczne, że my musimy mieć absolutnie sprecyzowane zdanie. A to jest tak, że jesteś, znaczy, wiesz, młodą dziewczyną.
Bo to jest też proces, kiedy jesteś w tym ciele, w tej seksualności.
Dokładnie. I cały czas się czegoś uczysz. I w momencie, jak się, wiesz, łatwo jest dziewczynom z dużego miasta na przykład, nie? Powiedzieć sobie właśnie, nałożyć taką koszulkę, aborcja jest okej. Okay. Ja na przykład bym tego w ogóle nie zrobiła, mimo tego, że uważam, że... Znaczy nie uważam, że... Nie użyłabym takiego hasła, po
Ale
pierwsze.
Ale wiesz, dlaczego? Ja rozumiem, to hasło zostało moim zdaniem trochę opacznie zrozumiane, bo ona chciała pokazać to po prostu tak po środku, wystawić, że aborcja jest okej, okay, że nie jest ani zła, ani dobra, bo ty masz prawo... Znaczy, że jest okej, okay, że jest po prostu...
Ja
bym
bardziej powiedziała,
że
mówienie
coś...
o aborcji jest okej, okay, że jakby wśród dziewczyn,
wiesz,
żeby one się
czuły
hasło,
razem, nie? To naprawdę jest ciężko też przemówić do każdego. Ale uważam, wiem, co stało za tym hasłem, uh-huh, i wiem, że dziewczyny po prostu nie chciały taranować w żadną stronę, tylko chciały pokazać, że ona jest normalna, że ona jest normalna, okay, że to jest przeżycie, które dotyka 1 na 3 z nas ma aborcję. Tak? Okay. Więc jeśli tak jest, no to na przykład jak tu siedzimy, to jedna z nas mogła mieć. Tak? Ja
dokładnie. Myślę, nas jest tutaj w studiu teraz 4. Czyli tak, teoretycznie, statystycznie któraś z nas mogła takie przeżycie
mieć
za sobą.
To doświadczenie, że przerwała ciążę.
Właśnie to jest taki duży problem, bo...
I mogła mieć różne po tym uczucia. Mogła być z tym okej.
Okay, mogła takim sensie, mieć, że potrzebować
ulgę,
pomocy.
A można czuć różne i zarazem ulgę, a zarazem jakiś smutek. To nie jest powiedziane. Właśnie nie ma jednego wzorca
dokładnie
przeżywania.
I też trudno jest czasem... tak się czasem mówi, że o, takie masz zdanie, bo nigdy nie byłaś w tej sytuacji. I taka jest prawda. Bardzo ciężko jest czasem wejść, bo to są tak abstrakcyjne niekiedy sytuacje, że bardzo trudno jest mi na przykład sobie wyobrazić siebie w, nie wiem, jakbym nagle na przykład chciała, rzucam teraz tutaj coś, co wydaje mi się, że nigdy mnie nie spotka, żebym na przykład chciała zmienić płeć.
Okay.
Żeby dopasować ją do swojej wewnętrznej jakby płci. I to jest dla mnie tak samo jakby, że nie wiem tak naprawdę, jak się do tego ustosunkować, czy to by było dla mnie dobre czy złe, no bo nigdy nie podejmuję takiej decyzji, więc no nie wiem, czy ja bym się z tym czuła dobrze czy źle, tak?
Lepiej o takich rzeczach nie gdybać, tylko właśnie pytać o doświadczenie tych osób, które to przeszły.
Tak, więc wydaje mi się, że to mówienie o aborcji jest potrzebne.
I też te historie prywatne są ważne, żeby dziewczyny nawet anonimowo opowiadały, żeby pokazywać, tak jak ja tu przyniosłam numer, gdzie mamy różne pokazane prawdziwe piersi bez Photoshopa, to tak, żeby pokazywać różne historie, które porównałam do piersi, aczkolwiek to jest bardzo ludzkie, bardzo związane z ciałem, że pokazywać, jak różne mogą być historie.
I reakcje.
O mały detal się różniące, a jednak tak właśnie. Więc te prawdziwe historie są bardzo ważne, żeby je usłyszeć. Dlatego w Polsce jest ciężko, ale są już dziewczyny, które mówią, dzielą się z tymi historiami, to jest świetne.
Czyli są tam różne dziewczyny, tak? Takie, którym aborcja przyniosła dużą ulgę i poczuły, że dobrze, że podjęły taką decyzję, ale rozumiem, że tam są też dziewczyny, które miały wątpliwości, albo którym nie przyniosło to,
wiesz. To jest życie, bo żyjemy w Polsce, gdzie jest stygmatyzacja.
Ja bym powiedziała, że nawet na Islandii, na której nie ma, znaczy wydawałoby mi się, że nie ma tej stygmatyzacji, na pewno są osoby, które, znaczy było, pamiętam, że teraz nasza pani premier, była jakaś właśnie ustawa, która teraz dopiero została chyba wprowadzona, że do tego 12 tygodnia i absolutnie bez nawet decyzji lekarskiej. W sensie można pójść do tej kliniki, tam jest jakaś taka konsultacja psychologiczna, chyba 2 dni przed, albo nie wiem, nie byłam tam. W każdym razie na pewno jest jakaś konsultacja psychologiczna i później są te, oczywiście wszystko tam jest tłumaczone i w ogóle trzeba się oczywiście zastanowić, ale że nie musi być tego jakby od lekarza, nie musisz iść do lekarza i poprosić o ten zabieg, tylko idziesz tam. I mimo tego, że Islandia jest takim krajem wolnościowym i w ogóle bardzo jest za równością i jest to legalny zabieg, to i tak tam było sporo polityków, którzy protestowali za tym, ale żeby jednak lekarz uczestniczył.
A mnie ciekawi, jaka to była płeć tych polityków.
Wiesz, jest bardzo dużo kobiet u nas w parlamencie. Bardzo dużo. Jest praktycznie porówno. Wow. Dlatego to jest były kobiety, dokładnie, które
znaczy,
się trochę podzieliły.
Myślę, że nie ma znaczenia.
Co robi na mnie duże wrażenie, to jest to, że w dzisiejszych czasach właśnie przez to, być może to jest spowodowane tym, że mamy dostęp do różnych źródeł, że mamy taką łatwość w zdobywaniu informacji i też czasem niemądrze to robimy, bo nie zasięgamy oczywiście tam, wiesz, patrzymy na nagłówek i od razu mamy ocenę, ale że każdy musi mieć jakieś tam zdanie na jakiś tam temat i że musi być albo pro-choice, albo pro-life, czy tam jeszcze inne jakieś konfiguracje, są jeszcze odłamy, właśnie te dziewczyny, które są, tak, to się nazywa aborcyjny Dream Team. Tak. I gdzie jest miejsce dla tych dziewczyn, które nie mają w ogóle zdania? W sensie, wiesz, to jest, bardzo trudno jest zwizualizować sobie taki problem, bo to właśnie wejście w cudze buty, czyli na przykład co gdybyś ty była, bo takie są argumenty, takie przekonujące się, tak? Czyli, że dziewczyny, które są, walczą o to prawo do aborcji, mówią, a co jeżeli ty byś była w takiej sytuacji, a niektórym z nas jest po prostu trudno sobie, wiesz, jak jesteś dziewczyną z dużego miasta, bardzo trudno jest ci wyobrazić sobie sytuację, że nie wiem, na przykład jesteś właśnie na małej wsi.
Tak, i nie masz po prostu.
Tak, i to takie przerzucanie się argumentami, gdzie jest w tym
co,
całym dyskursie.
Ta polaryzacja dyskursów jakichkolwiek, bo tutaj mówimy o tym temacie, ale generalnie ta polaryzacja i takie, że ja jestem i mam swoje zdanie i w ogóle się odwracam plecami, więc nie słucham ciebie, bo ty masz inne. Bo ja uważam, że właśnie tak, kiedy rozmawiamy na takie tematy, które naprawdę nas poruszają i mamy przeciwne zdania, to
tym
właśnie trzeba
powinno
rozmawiać, bo wtedy poszerza się nasz horyzont gdzieś tam. No i ta perspektywa, że bo ciężko jest tak właśnie być, że po prostu jestem po stronie A, a ty po stronie B. No bo życie jest tak różne, są takie niuanse, że
oczywiście, że
i myślę, że można nie mieć spokojnie zdania. My w ogóle też jak w magazynie piszemy, a często piszemy o różnych takich tematach, powiedzmy w cudzysłowie kontrowersyjnych, bo choćby te różne seksualne, staramy się obalić na przykład mit, że dziewictwo to jest taki konstrukt kulturowy i że każda z nas powinna sobie właśnie na przykład zdefiniować, co dla niej znaczy inicjacja seksualna. Kiedy ona, jeśli chce używać słowa dziewictwo, to kiedy to dziewictwo gdzieś tam już jest za nią, tak? Że już nie jest dziewicą.
I czy to jest ten pierwszy partner, z którym rzeczywiście...
Czy to jest całowanie, czy to jest pierwszy seks z penetracją,
czy albo to jest... czy to jest seks pierwszy z tym partnerem, z którym by się chciało.
I
nie ten przypadkowy gdzieś tam na imprezie, bo też mam koleżanki, które mówiły, że w ogóle nie liczą tego pierwszego razu, bo w ogóle był fatalny.
I to jest właśnie to, że powinniśmy mieć do tego prawo, żeby te swoje doświadczenia po swojemu zakwalifikować.
I co to jest w ogóle, przecież tak naprawdę, czy jesteś z jednego obozu, czy z drugiego, to tak naprawdę nam tylko i wyłącznie zależy nam na tym, żeby ktoś się nami zaopiekował. Czy w momencie, kiedy chcemy usunąć ciążę, bo mamy takie poglądy i chcemy tego dokonać, bo taki mamy wybór i przerwać tę ciążę, czy właśnie w momencie, kiedy na przykład zachodzimy w niechcianą ciążę albo w taką nieplanowaną, i na przykład nie mamy, jesteśmy właśnie w tym drugim obozie, czyli nie chcemy usunąć tej ciąży i też brakuje pewnie takim dziewczynom takiego słowa, że słuchaj, to jest też twój wybór i wspieramy cię mimo tego, że robisz zupełnie inaczej niż my byśmy ci poradziły. Tak, to, nie ma takiej przestrzeni, gdzie mówimy sobie nawzajem jako dziewczyny,
myślisz,
że
nie ma?
Właśnie ja jakoś nie odebrałam
tego. Trochę, bo czuję tak, też robimy ten magazyn siostrzeński, oczywiście siedzę w pewnej bańce. Mhm. Siedzę w pewnej bańce, spotykam się też z dziewczynami, które mają podobne poglądy do moich i wiem, że są na tyle otwarte, że i tak mają tą ideę siostrzeństwa gdzieś mocno spojoną, nią się kierują, że gdyby nawet potrzebna bywała pomocy dziewczyna robiąca coś, czego one by nie zrobiły. Już nieważne w jakim temacie.
One
by ją wsparły, tak, bo ostatecznie właśnie na tym końcu nieważne, jaka jest ta twoja decyzja, tylko ważne, żeby być w tej wspólnocie, tak, bo to, wiesz, nie możesz za kogoś podjąć decyzji, to jest twoje życie, moje, twoje i wiesz.
I też to opiniowanie, tak. I wczoraj w ogóle rzuciło mi się w oczy, jakaś aktorka udostępniła taki, pewnie ci się też gdzieś przewinęło, taki obrazek jakiejś dziewczyny i on był podpisany jako, że jestem chyba wymierającym gatunkiem kobiet, które mają swoje usta, które nie mają zrobionych ust, cycków, nie wiem, nie mają sztucznych doklejonych rzęs i coś tam. I pomyślałam sobie, przeczytałam to i bardzo lubię tę aktorkę i pomyślałam sobie, ej, to jest niespoko.
Niespoko.
Czy ja, wiesz, jakby dlaczego to, że sobie ktoś, jakaś dziewczyna, to jest jej absolutnie wybór i jej ciało, robi sobie sztuczne rzęsy, które nam się mogą nie podobać, ale jej się podobają.
To jest tylko wybór w jedną stronę, tak?
Oczywiście. To jest absolutne tworzenie podziału, że dlaczego nie można sobie powiedzieć, a miej sobie te usta, jak chcesz sobie zrobić usta tak jak wszystkie dziewczyny,
o to chodzi, żeby się nie szejmować,
zrób sobie, oczywiście.
Nie oceniać, a to właśnie ciągle gdzieś tam trwa. No. I takie, albo że bądź jak Maria Kiris-Kłodowska, a nie Kim Kardashian. No kurde,
ale dlaczego nie mamy
się
wiedzieć?
Dzieli
oczywiście.
Nas to siostrzeństwo jest socjalnym zaprzeczeniem siostrzeństwa.
Dokładnie, jeżeli mam ochotę się odwalić w cekiny, nawet
czasem
do
można
pobułki.
Być zarazem Kim Kardashian i Marią Kiris-Kłodowską.
Oczywiście, że tak. I są też takie dziewczyny, są, wiesz, tak, w stylu Angelina Jolie, która walczy o, tak, może, wiesz, ona walczy o prawa kobiet, walczy o prawa w ogóle mniejszości, pomaga wielu, tam, nie wiem, no, udziela się charytatywnie, ale jednocześnie potrafi się odwalić, wiesz, na czerwony dywan, albo na przykład Hermiona Granger, jak się nazywa ona?
Emma Watson.
Ona jest też super przykładem dziewczyny, która jest, jeżeli chce sobie zrobić, wiesz, sztuczne rzęsy i tam sobie coś zreparować, nie powinna być za to oceniana, bo robi inne rzeczy, które bardziej
o niej świadczą. Ale nawet jakby nie robiła właśnie.
Tak, to jest
ale
jej
to
wybór.
Też było, że ona się pokazała w jakiejś sesji bardzo takiej, powiedzmy, seksownej, seksowną uznaną w mainstreamie pozę i za to też jej się oberwało. No ale właśnie, kurczę, dlaczego ten wygląd w ogóle jest tak ważny w tej ocenie? No i mnie to bardzo boli, jak dziewczyny, właśnie po to faceci nas przez wieki dzieli na te święte i dziwki, a my możemy być właśnie tymi świętymi i dziwkami
zarazem.
I o tym
jest ta gazeta,
i o tym
tak
jest ta nasza gazeta, tak, dokładnie o tym. I właśnie nad tym pracujemy, żeby dziewczyny siebie nie dzieliły, żeby po prostu trzymały sztamę ze sobą.
Bo ja cały czas mam takie wrażenie.
I faceci z nimi też trzymali.
Oczywiście.
Wszyscy razem trzymajmy sztamę.
Przecież tak naprawdę wszystkim nam zależy na tym, żeby się dobrze ze sobą czuć. Jeżeli ja miałabym potrzebę taką, żeby sobie zrobić, nie wiem, usta, bo tego by mi było potrzeba, żeby się dobrze ze sobą na przykład poczuć, to nie chciałabym słyszeć, nie wiem, że jestem na przykład uznawana za próżną, tępą, nie wiem, jakąś lambadziarę, czy jak tam dziewczyny siebie potrafią nazywać, bo zrobiłam sobie usta. I bo tak robią wszystkie dziewczyny, które tam robią kariery na Instagramie i coś tam. Ja nie rozumiem, dlaczego miałabym być uznawana od razu za wrzucana w ogóle do jakiegoś worka, który też jest zrobiony. I ja miałam jakiś taki okres w swoim życiu, kiedy chyba też nie do końca wiedziałam, co jest ważne. Trochę chyba, wiesz co, byłam taką też judging dziewczyną. I dopiero po pewnym czasie sobie zdałam sprawę, że to jest absolutnie nieważne. To jest tak nieważne, czy mam rzęsy umalowane, czy nieumalowane. Też może trochę to, że się przeprowadziłam do innego kraju i zobaczyłam tak wszystko, wiesz co, z takiego dystansu. I zobaczyłam, w jaki sposób się dziewczyny na Islandii ze sobą porozumiewają, w jaki sposób traktują swoje ciała, jak świetnie się w ogóle czują, nosząc ubrania, których ja bym na przykład w życiu się tak nie ubrała.
Okay.
I to, jak one się ubierają, w ogóle Islandki, jak idą na imprezę, to się ubierają jak na wesele. Przysięgam, piątek wieczorem, oni kochają kluby, te dziewczyny, to nie są, wiesz, tylko dziewczyny, które są feministkami i, wiesz, mają ogolone głowy, tak jak się
ale
typowo...
Ale feministka nie musi mieć ogolonej głowy.
Oczywiście, to jest, wiesz, to taki, ten stereotyp, który też się niestety często w polityce się o tym czyta, że to stygmatyzowanie dziewczyn ocenianych przez urodę, bądź w ocenie jakichś tam facetów brak tej urody, bo wygląda jak feministka.
Tak. No i...
ja nie rozumiem, czy Maria Curie-Skłodowska jako po prostu pionierka, ale nie tylko przecież ona, jako pionierka feminizmu, taką, którą wszyscy kojarzą, czy ona miała jakieś cechy wyglądu, które może teraz powinniśmy wszystkie wyglądać jak Curie-Skłodowska, a nie tak, jak nam się podoba. Tak. Wydaje mi się, że to...
Nie, to jest jakaś władza i takie nas dzielenie przez facetów, to w ogóle na to nie trzeba zwracać uwagi.
Tak.
Albo wiesz, że no, ktoś się rodzi po prostu... znowu mainstreamowo uznany za ładnego, ładną. Mhm. No i co? No to i super. Ja na przykład sobie zrobiłam uszy. Na 18 urodziny sobie zrobiłam uszy. Super. Tak totalnie odstające. Mhm. I ja po prostu, mama mi powiedziała, że są takie operacje, bo od dziecka to był mój kompleks. Ja miałam tik, poprawiałam włosy, żeby zatkać te uszy, no co się nie dało, bo one były bardzo odstające. I ja zrobiłam i słuchajcie, to taka była ulga dla mnie. Ja jeszcze chwilę poprawiałam te włosy, ale potem sobie zdałam sprawę, nie ma tych uszu odstających. Przestałam poprawiać włosy. Zajęłam się zupełnie czymś innym, bo te uszy tak mi się działy w głowie.
Tak, że nie miałaś pewnie miejsca w głowie, to ci zwolniło w ogóle umysł przejmowania się i ten wieczny szum, który ci się pojawiał w głowie, gdzieś z tyłu w ogóle, nawet o tym pewnie nie myślałaś.
I to było super, ja byłam do tego przygotowana. Ja byłam już wtedy bardzo, bo ja czytam wysokie obcasy, właśnie mocno w liceum mi to weszło, że zaczynałam być jakaś świadoma. Ale i wiedziałam, że jest coś takiego jak mit urody, choć może nie na tyle, co dzisiaj, ale to było zupełnie dla mnie coś innego. I tak,
ja
i
też tak byłam młodsza, to mnie to bardziej, wiesz co, jak byłam na przykład w liceum, albo ja już się zaczęłam chyba malować, jak podmalowywać, powiedziałabym, w gimnazjum i zawsze się czułam tą brzydszą z koleżanek. Serio, ja byłam zawsze, i może to było też tak trochę, że ja się tak delikatnie, że ja oczywiście byłam taką jedną z tych buntowniczek, wiesz, ja tam nie byłam taką właśnie dziewczyną w różu, ale bardziej byłam taka zbuntowana, tam czytałam jakieś trudne książki, wiadomo. Okay. Pofarbowałam włosy na czarno, co było w ogóle beznadziejnym pomysłem, bo to była jakaś farba taka najsilniejsza.
No nie, no, czarny
moja przyjaciółka mi farbowała włosy pod namiotem na jakimś obozie, pół głowy miałam. Totalnie, to była jeszcze taka najsilniejsza farba, sądzę, że ona w ogóle na moim skalpie do dzisiaj jest, tak, już minęło 13 lat. I ja byłam to właśnie tą dziewczyną, która się zawsze czuła brzydsza od wszystkich koleżanek, bo akurat tak mi się trafiło w życiu, że mam same przepiękne koleżanki, już poza tym, że są super zdolne, co też mi bardzo imponuje, to jeszcze były takie prześliczne i dopiero teraz, jak jestem starsza i to potrafię na przykład nie umalować się, ja czasem nawet jak mieszkałam z rodzicami...
Czasem, że masz taki luz wobec siebie, że nie masz też, że sobie nie narzucasz tylu rzeczy, które musisz, że musisz być umalowana, bo inaczej nie możesz wyjść z domu, że musisz być super ubrana.
Jakby w ogóle ktokolwiek zwraca uwagę na to, że ty jesteś nie.
My bardzo późno do tego dochodzimy.
Tak.
To jest inna właśnie kwestia.
Już jak sobie zniszczymy, wiesz, skórę tymi wszystkimi z panią w makijażu na przykład.
No to się zdarza.
No.
Często.
Tak. Ale to ja w ogóle, znaczy wiem z czego to wynika i myślę, że wszyscy wiemy z czego to wynika, ale no, czy na przykład, bo tak sobie nawet kiedyś myślałam, czy to, że gdyby moi rodzice mówili mi, że jestem ładna, czy że mam super włosy, nie wiem, gdyby mi, wiesz, pompowali po prostu, sprawiali, żebym się...
To są dobre komplementy,
oczywiście,
bo wiesz,
tak.
Mi rodzice mówili, że jestem super i w ogóle, ale właśnie fajnie było to, że moja mama mówi, dla mnie jesteś najpiękniejsza, ale przede wszystkim mnie komplementowała.
Ty się powinnaś uczyć.
Komplementowała mi, wiesz za co? Za to, że jestem zdolna, że właśnie, że robię fajnie i potrafiłam komplementować, że coś zrobiłam fajnie fizycznego, że w tej szkole, że mi wychodziło, bo to też właśnie jest bardzo istotne, żeby nawet jak my jak dziewczyny mówimy sobie komplementy, no to oczywiście możemy sobie pochwalić szminkę, sukienkę, ale doceniajmy się też, bo naprawdę my jako kobiety jesteśmy zbyt mało docenione za te nasze kompetencje, które mamy naprawdę świetne, a to czasem jest prezeska wielkiej firmy i się chwali ją za garsonkę, a nie za to, że podpisała jakąś fuzję dwóch banków.
Dokładnie.
No, kurczę.
A zwłaszcza jest ten drugi, tak, że te dziewczyny, które właśnie robią te właśnie ciekawe kariery, które zakładają startupy, o tym się tak bardzo dużo mówi i to jest coś też, co jest taką też mocną polaryzacją i teraz to widać tę ogromną zmianę, bo nie wiem, z którego jesteś rocznika?
87.
Ja jestem 93, czyli też mamy trochę tak, trochę różnicy, ale jak ja byłam dziewczynką, czyli powiedzmy do takiego, no taka wczesna podstawówka, to nie było w ogóle mowy o tym, że były ubranka unisex. Albo nie było zabawek tych takich, które, nie mówiło się o tym, że na przykład no, ale lalki to też dla chłopców, albo samochody też dla dziewcząt. W ogóle moi rodzice chyba nie mieli tego, nawet się nie zastanawiali.
Wiedzieć,
jasne, że tak. Czytając mi lalki, mi robią krzywdę, no jakby mój tata, nie wiem, pamiętam, że graliśmy w pchełki, czy tam w jakieś rzeczy takie, albo w Nemo. To są takie rzeczy, które dzieci mogą bawić się z rodzicami bez absolutnie żadnego, to jest bez żadnej płci. No nie wiem, tak, czy ktoś musiałby być wariatem, żeby już tutaj coś dopisywać do tego. Ale teraz jest nagle taki trochę ucisk na mamach, bo zauważ, nasze mamy nie miały podręcznika, jak wychować córkę w tym, żeby wzrosło jej poczucie własnej wartości na przykład, albo żeby nie przejmowała się, że chłopak na nią nie zwraca uwagi, albo coś tam, że ktoś powie, że koleżanka jej powie, że ma brzydkie warkocze, cokolwiek. I teraz jest ten taki nacisk, żeby dziewczyny wychowywać na taki właśnie, że mogą robić, co chcą. I ja absolutnie jestem za tym. I się właśnie mówi, że dziewczyny nie zakładają startupy, dziewczyny na politechniki, jest bardzo dużo takich. A co z tymi dziewczynami, które nie chcą iść na politechniki?
Znaczy, ja właśnie myślę, że tu trzeba powiedzieć, że możesz być kim chcesz.
Jasne.
I chłopak tak samo, bo właśnie
za mało się o to, żeby o tym
pokazać,
mówi.
Czy mamy chłopca, czy mamy dziewczynkę, że możesz być kim chcesz, bo naprawdę dzieci są tak różne. Nawet jak je wychowujemy w jakiś określony sposób, to jakie potem będą mieć pragnienia, to chłopak może naprawdę chcieć być pielęgniarzem, przedszkolankiem, a dziewczyna może chcieć założyć ten startup, albo właśnie może chce być przedszkolanką.
Właśnie.
Że, no cóż.
I też nie, to mnie,
bądź
wiesz,
kim chcesz,
myślę sobie wtedy, co muszą czuć te dziewczyny, które, nie wiem, na przykład, nie wiem, są właśnie takimi dziewczynami, które myślą, dobra, kupię mojej córce zestaw małego naukowca, albo zapiszę ją na piłkę nożną, a ta dziewczynka jednak, ona woli lalki.
Znaczy, ja myślę, że te mamy są dzisiaj świadome, że kupują i lalki, i zestaw małego naukowca, i że właśnie dzięki temu, ale właśnie dzięki temu te dzieciaki, czy dziewczynki, czy chłopcy mogą wybrać. Myślę, że i tak dziewczynki mają dzisiaj lepiej i właśnie pokazuje się im, że jest większa różnorodność i więcej mogą wybierać z większej puli niż ci chłopcy, bo na tych chłopcach wciąż, znaczy chociaż tym, na przykład jak widzę mamy w moim gdzieś środowisku, no to one starają się naprawdę robić też dobrą robotę. Mamy, ale też faceci się włączają w to, chociaż
powiedzieliśmy,
że mamy.
Tak. A faceci przecież też.
I że to
w ogóle
kobieta
przecież
jest odpowiedzialna za to, żeby dobrze wychować syna, dobrze wychować córkę.
Nie, to jest faktycznie. Tutaj mogłyśmy się zapędzić.
Tak, zapędzić. Ale
zwłaszcza, że coraz więcej się o tym mówi. I coraz więcej. Widzę po prostu, jak świetnych mam kolegów, którzy właśnie się spełniają w roli ojców. I też oni mało się o tym mówi. Teraz właśnie tutaj nasz kolega realizator powiedział, że będzie toczył teraz wojnę z kompaniem dziecka, bo on to lubi i on w ogóle uwielbia kąpać dziecko, ale ono oczywiście przeżywa piekło zawsze i tam się krzyczy czy coś. Także jest teraz pary dochodzą do porozumienia i faktycznie chłopcy potrafią poprosić mamę o lalkę. Ja pamiętam na przykład mój brat siostrzeny Maciek, jak przychodził do mnie, mieszkaliśmy na jednym podwórku, więc jak nas mama albo wujek nas odbierali z przedszkola czy tam ze szkoły, to Maciek bardzo lubił lalki. I wkładał lalki Barbie i podnosił im tam ręce do góry, one były takie sztywne, długie, pamiętasz? No, i wkładał im sukienki, one z tyłu miały takie rzepki, można było je rozpiąć, a on je wcisnął przez głowę, tak jak człowiek, tak jak człowiek się ubiera od góry. Więc to było bardzo śmieszne. Ja mu musiałam pokazać, jak się tymi lalkami bawić. I miałam na przykład i jakieś takie zwierzęta, takie farmy zwierząt, jakieś tam dziwne klocki i bawiliśmy się tym wszystkim razem i naszym rodzicom w ogóle nawet nie przyszło do głowy, że trzeba nam zapewnić jeszcze jakieś inne atrakcje, żeby na przykład wzmacniać nasz, nie wiem, tam właśnie to, że jesteś silną dziewczynką, czy tam właśnie, bo są też chłopcy, którzy chcą być właśnie pielęgniarzami, fryzjerami, na przykład mój narzeczony bardzo podglądał mamę fryzjerkę i też podobało mu się to, co robi. I to jest coś, o czym też zapominamy, że teraz właśnie jak są te dziewczynki na politechniki.
Żeby nie było presji, bo wiesz, bo
tak, jeżeli chcesz robić paznokcie, to jest okej, masz się spełniać w tym, co robisz. Mhm. Ja na przykład chciałam bardzo być naukowcem i muszę powiedzieć, że jestem lepsza niestety w malowaniu paznokci niż albo w gotowaniu, niż w takiej pamięciówie. I tak sobie myślę, że jestem, Boże, no tak sobie wyrzucam, że jestem taka mało, wiesz, że mam słabą pamięć, może jestem taka słaba w obliczeniach, ale właśnie tak powinniśmy sobie nawzajem mówić i właśnie chwalić sobie, że na przykład, nie wiem, ty jesteś świetna, ja na przykład usłyszałam, że jestem dobra w mówienie, albo właśnie w robieniu tych podcastów, to myślę sobie, okej, czyli to jest jakaś kompetencja, która...
No każdy ma inny talent.
Tak, a ktoś może mieć, nie wiem, super kontakt z ludźmi i chcieć pracować z ludźmi, a ktoś chce być konstruktorem albo, nie wiem, architektem i pracować sobie po prostu w ciszy. I to o tym się bardzo mało mówi, że nie musisz być dziewczyną, która idzie na politechnikę, żeby czytać na przykład feministyczne magazyny. Nie musisz być dziewczyną, która idzie na politechnikę, ale na przykład już wtedy nie może sobie zrobić ust. Wiesz, to jest, czemu
tak,
się musimy zakopywać,
nie? Tak, wpadać w jakieś szufladki. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że dzisiaj coraz więcej osób ma tą świadomość, że właśnie nie musisz, po prostu ma szeroki wybór. No ale też wiem, że te akcje miały swój sens. To są akcje sprzed kilku lat, właśnie jak te dziewczyny na politechniki, kiedy wystartowałem. czy te właśnie różne książki pokazujące, że dziewczyny są też silne, odważne. No bo jednak przepaść była, tak. Przepaść do
teraz
przerobienia.
Już chyba jest to...
I to dzisiaj po prostu dochodzimy do tej chyba takiej fajnej równości, bo jeśli te dzieciaki od małego będą równości uczone, no to myślę, że wyrośnie w końcu takie pokolenie, gdzie ta równość będzie na porządku dziennym.
Właśnie to jest coś, co też ostatnio przeczytałam w jakimś mądrej gazecie, że to, czego szkoła nasza potrzebuje teraz najbardziej, to nie są lekcje tam właśnie nawet o przystosowaniu tym takim obronnym, jakieś tam nawet o tych, jakieś dodatkowe lekcje historii, czy tam historii kraju naszego, czy historii, no nie wiem, jakieś w ogóle dziwne tam były pomysły. Tylko nasze dzieciaki potrzebują wspierania równości.
Takie w ogóle też kompetencje miękkie, żeby im kształtować, że one się potrafiły odnaleźć w życiu.
Ale też, żeby potrafiły zrozumieć tradycje innych krajów.
Tak.
Tradycje innych krajów.
Trzeba uczyć.
W jaki sposób na przykład tradycja i historia jakiegoś kraju wpływa na to, jacy ludzie tam mieszkają. Oczywiście. Dlaczego na przykład wydaje się, że Niemcy są tacy, wiesz, że idealni perfekcjoniści? Nie, to kto jest takim perfekcjonistą, się mówi?
No Szwajcarzy,
Niemcy. Tak,
też.
Niemcy.
Ale to są
Dokładnie, ale z czego to wynika, że na przykład Szwedzi są bardzo otwarci i mają takie prawo, a nie inne, zwłaszcza,
i
że przecież jeszcze...
Tak,
zwłaszcza, że jeszcze w latach, nie wiem, czy 70. czy 80. w Szwecji były przecież organizowane normalne kastracje mężczyzn i z tego, co pamiętam, to było właśnie związane z w ogóle leczeniem homoseksualizmu, czy coś takiego.
No,
to było
prawa osób
homoseksualnych
wciąż są bardzo świeżymi w tych nawet krajach, które się nam wydają dzisiaj bardzo otwarte.
Bardzo potrzeba naszym dzieciom nauki o tym, że ludzie się różnią, i takiej tolerancji,
właśnie,
zrozumienia.
Że jest różnorodność, że jesteśmy
Dokładnie.
Różni, żebyśmy się nie porównywali, tylko
żebyśmy
byli otwarci, akceptujący
Dokładnie.
Na innych, tak?
Żeby jak dzieciaki nasze spotkają się z dzieckiem z innego kraju, albo już później z dorosłym, bo jednak wiesz, wyjeżdżamy, teraz wszystkie granice są dla nas
otwarte,
to żeby ta tolerancja, której my się uczymy, nie tylko na inne kultury, ale też przede wszystkim na siebie nawzajem, była nam wpajana od dziecka. Żeby to nie były zajęcia, wiesz, gdzie się dzielisz na drużyny dzieci, i przeciągacie linę, tylko żeby bardziej...
Współpraca
grupowa, żeby dzieci bardziej miały zajęcia takie, w których mogą się spełniać i pomagać sobie nawzajem. Bo też zauważ, że często jest... My się boimy prosić o pomoc. Czasem właśnie przyznać się koleżance do czegoś jest trochę trudno. Tak jak ja w Przyjaciółki Idiotki w moim podcaście staram się mówić, że to nie dotyczy, wiesz, tylko ciebie, że coś cię przykrego spotkało, albo że ktoś się zabawił twoimi emocjami, tylko to dotyczy tak wielu z nas, tylko my w ogóle nie mówimy
Myślimy,
o tym.
Że jesteśmy, że tylko ja jedna na świecie to przeżyłam.
Dokładnie.
Z tym się borykam, nie?
A gdyby tak naprawdę zacząć właśnie o tym głośno mówić. I dlatego ja zabieram głos w imieniu idiotek. I też właśnie, żeby dziewczyny mogły mówić jednym głosem, one nie muszą mówić jednym głosem.
Tak.
Tylko żeby każdy z tych głosów był
słyszany. Był wysłyszany, tak.
To jest coś, co... Dlatego te dzieci powinny teraz być uczone właśnie takiej współpracy, słuchania siebie nawzajem,
właśnie,
nie?
To powinna być jakaś wielka reforma edukacji, tylko nie taka, której skutki właśnie teraz oglądamy i tego, że trzeba klepać daty i uczyć się, jak mamy wspaniałą wielką ojczyznę. No, ale oczywiście mamy wspaniały kraj i różne były losy tego kraju, ale uczmy się właśnie też o innych i uczmy się w taki sposób właśnie, no, bardziej praktyczny
tak,
niż
i też
teoretyczny.
Taki, też uczące empatii i zrozumienia, że ludzie są różni.
Dokładnie.
Nie tylko historia kraju może być różna, ale przecież nawet w Polsce mamy wiele różnic, bo mamy i dziewczyny, które są z dużych miast i one są może bardziej ze sobą, właśnie są, my to nazywamy taką właśnie warszawską bańką, nie? Albo taką bańką dużego miasta, a jest bardzo wiele dziewczyn, które są z mniejszych miejscowości i one... Trudno jest im znaleźć może wśród, wiesz, trochę inaczej byłoby nam pewnie gadać, gdybyśmy były we dwie, siedziały teraz nie w warszawskim, wiesz, centrum, tylko gdzieś tam w małej miejscowości. Ja dlatego bardzo szanuję te dziewczyny, które tworzą te małe mikrospołeczności dziewczyńskie.
Bo jednak internet, te wzory są, właśnie tak jak my tutaj czasem
w Girls Room
pokazujemy, więc te wspólnoty też się tworzą.
I ten wasz magazyn, czyli Girls Room, on nie jest tylko o tworzeniu wspólnot w taki hermetyczny sposób dziewczyn z dużego miasta, tylko mówicie też tam o erotyce. I w jaki sposób...
To jest bardzo ważny punkt.
Aha, i to opowiedz trochę o tym, bo jestem ciekawa.
Tu chodzi też właśnie o to, żeby, jeśli zaczęłyśmy od wspólnot, żeby dziewczyny wymieniały się też swoimi doświadczeniami, no bo właśnie do tej pory rozmowy o seksualności naprawdę są w wielu miejscach, w wielu rodzinach, w wielu domach, w szkole owiane tabu.
Tak. I nawet ja mam spoko rodziców, a u mnie też się nie mówiło widzisz, w ogóle.
Ja na szczęście jestem z takiego domu, gdzie moi rodzice byli bardzo otwarci, dawali mi książki, encyklopedię dla dzieci o seksie, więc dzięki temu jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym
jestem. Ja miałam
jestem.
Starszą siostrę, która trochę pełniła tę rolę, więc tu akurat mam szczęście. Ale gdybym nie miała starszej siostry,
to kto wie?
To nie wiem, szczerze powiedziawszy.
No i właśnie, i dziś też właśnie dziewczyny są zostawione same sobie. Mhm. Nie zawsze mają odwagę poruszyć temat z koleżankami, zapytać, czy te ich koleżanki też się masturbują.
Mhm. Albo czy w ogóle się masturbują, tak, bo mogą się w ogóle nie masturbować.
A czy to jest okej? Okay? A tak. czy nie wiem, wibrator może kupić? A jak to jest, jak ta pierwsza miesiączka przychodzi? Mhm. A czy można uprawiać seks podczas okresu? No pytań może być mnóstwo, bo też my widzimy, jakie te pytania są, bo do nas te pytania docierają od dziewczyn, są prośby o to, żeby jakiś temat zrealizować. Mhm. Albo co... Jak to zrobić? Mam już 25 lat, a jeszcze nie uprawiałam seksu. I czym dalej w las, tym jest mi trudniej, bo już...
Okay.
Naprawdę, pytania są najróżniejsze i do każdego podchodzimy tak samo z takim poczuciem, że jest to pytanie ważne, nie ma głupich pytań. Wiemy właśnie, że nie ma tych rozmów o seksie. No i dlatego też są wasze historie na przykład w magazynie, żeby dziewczyny mogły przysyłać swoje doświadczenia, żeby znowu zderzyć, pokazać różne punkty widzenia na te seksualne doświadczenia, żeby właśnie inne dziewczyny czytając to
mogły się trochę...
mam tak samo, albo mam inaczej, że to jest taka forma korespondencyjnej, powiedzmy, rozmowy.
Czyli jeżeli nie możemy często otwarcie usiąść przy sobie przy stole, czy tam z koleżankami przy winie i o tym pogadać, bo ja też ja nie wiem, czy ja...
Ale widzisz, otwiera, tak, wiesz, jak napiszesz...
Tak, ale nie wiem, czy bym zgadała z koleżankami o masturbacji. Mimo tego,
wiesz,
że ja
nie
mówię...
Musisz.
No właśnie.
Nie musisz. To zależy, czy potrzebujesz, czy coś cię w tym temacie nurtuje. Mhm. Ale wiesz, potem też, kiedy się oswajasz z tym mówieniem, po pierwsze tak, warto mieć refleksję o tym, czy lubisz masturbację, czy nie lubisz, a jak lubisz, a to jaką lubisz, a co ci to daje?
Czyli to jest dialog z wewnętrzną
sobą. Dialog z samą
sobą.
Tak, o to chodzi, żeby mieć jakąś taką refleksję o tym, jak ta moja seksualność wygląda, czy jest mi z nią fajnie, czy nie fajnie, co bym chciała
zmienić,
czego bym
chciała
spróbować.
Jeśli nie fajnie, to do kogo mogę się zwrócić?
Tak, oczywiście. Mamy dzisiaj naprawdę fajnych specjalistów, w tym mnóstwo świetnych seksuolożek, z którymi współpracujemy na łamach Girls Room. I to są dziewczyny, które są totalnie otwarte, empatyczne i można do nich pójść ze wszystkim.
Bo tu właśnie chyba w tym temacie też jest bardzo potrzebna ta empatia.
Tak, no totalnie.
To jest tak delikatna w ogóle materia. Strefa. I nawet jeżeli już się odważysz mówić o swojej seksualności, to często możesz się spotkać z takim, że na przykład czyjaś reakcja może być nawet tak trochę
zamykająca,
zamykająca, że zobaczysz mikro jakiś tam błysk w oku, który jest tym negatywnym błyskiem w oku i pomyślisz sobie, o kurde, ale walnęłam, ale coś powiedziałam, przyznałam się, nie wiem, a nie powinnam czegoś powiedzieć. I to jest bardzo ważne, żeby mówić, że jeżeli nie masz miejsca, nie masz osoby, do której możesz z tą pogadać, to wydaje mi się, że wasz magazyn jest najlepszym
miejscem. U nas można właśnie jakoś podzielić się tym, co się czuje, jakie ma się właśnie wątpliwości.
Widziałam, że miałeś w ogóle też super opcje z opiersiach.
O piersiach, tak. To opowiedz czwarty numer, cyckowy.
Tak. Czwarty cyckowy numer. Mam go przed sobą. Jest tutaj taka wielka rozkładówka. Znaczy wielka. Wasz magazyn jest niewielki.
Tak. Ale rozkładówka jest spora.
Rozkładówka jest spora i jest tutaj najwięcej piersi, jak widziałam w swoim życiu.
O, no to super. I są to prawdziwe piersi.
I to są prawdziwe piersi.
Że dziewczyny przysyłały zdjęcia swoich piersi. Ustaliłyśmy taki kadr, który jest bezpieczny, bo pozwala zachować anonimowość. I mamy cycki od maleńkich do wielkich.
Nawet jest tutaj zdjęcie kota.
Mamy po mastektomii też. Jest zdjęcie kota z cyckami, więc naprawdę najróżniej. I
jest
dlatego widzimy, jak te piersi są wspaniałe, najróżniejsze. I to jest taka lekcja różnorodności.
Ja te lekcje różnorodności miałam za sobą po tym właśnie, kiedy się wyprowadziłam. I na Islandii jest taka tradycja, znaczy to jest taki wymóg w ogóle, że musisz się wykąpać na golasa z dziewczynami na basenie, przed wejściem do basenu. I ja na początku, ja myślałam, że to będzie takie okej, no dobra, no to się rozbiorę. Ale przeparadowanie, wiesz, gołym tyłkiem i z cyckami na wierzchu.
No wiesz, ty
pod
o tym
prysznic,
myślisz, nie one. Nie
dokładnie.
One cię oglądają,
i to było dla mnie tak otwierające, żeby przejść na golasa wśród innych gołych dziewczyn, zobaczyć absolutnie wszystkie kształty i czy dupkę w oskę, czy tam dupka w śliwkę, czy dupka w jabłko. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze z dnia świra. I to było niesamowite. Jak ja się poczułam wolna. Później jeszcze, jak moja mama mnie odwiedziła, to kąpałam się z moją mamą na golasa pod prysznicem. To było w ogóle... To myślę, że każda, znaczy nie każda, nie będę nikogo
wiem, o czym mówisz.
Ale dla mnie to było coś w ogóle, co mi zdjęło z ramion taki ciężar.
Ja z rodzicami jeszcze takiego... na plaży nudystów, więc totalnie.
Też
moi rodzice naprawdę dużo mi tutaj dali dobrego. I plaża nudystów w Dębkach polecam. Super, super doświadczenie, że właśnie przestajesz się widzieć ciało w kontekście tylko erotycznym. Ciało jest po prostu
tylko
fajne,
swojego
wolne.
Ciała.
Tak.
Nagle wydaje ci się, że twoje ciało jest jakimś w ogóle ekstremum, bo wydaje ci się, ale też my powinniśmy znać, gdzie mamy pieprzyk, gdzie mamy jakąś fałdkę, gdzie mamy bliznę.
To polecamy, to jest kwestia samomiłości, żeby siebie oglądać z punktów takich też nie tylko dla przyjemności, żeby szukać tych stref erogennych, nowych, pobudzać ciało, ale też, kurczę, zdrowotnych.
Tak.
No bo jak nie wiemy, czy nie mamy nowych znamion, jakichś niepokojących zmian, wycieków, na przykład z piersi, no regularne oglądanie pozwala nam wychwycić te zmiany.
Ale też oglądanie się nawzajem z koleżankami. Super. Właśnie kiedy przyjechały do mnie dziewczyny, moje koleżanki najlepsze, właśnie na Islandii i poszliśmy razem na basen, to część z nich, mam koleżanki, które nie chciały może się w 100% wiesz, odsłonić. Ale to jest też absolutnie spoko. Tak. To jest obracanie się w swojej w ogóle w cielesności i czucie się jako lokator dobry, wiesz, taki miła przyjaciółka w środku, fajnego swojego ciała.
Lepiej się mieć kontakt z tą przyjaciółką swoją wewnętrzną i potem można się z tymi ludźmi fajnie łączyć.
I już niezależnie od tego, czy sobie, wiesz, wmasowujemy balsam po każdym, mi się na przykład nie chce.
To czasem się nie.
To jest po prostu fatalne. Odkryłam teraz takie coś w Laszu, taka jakby kostka, która jest jednocześnie... Znaczy, to jest taka jakby oliwka w takim balsamie i jak jesteś pod prysznicem i nie wychodzi, bo ja nienawidzę tego momentu, że wychodzisz, jest ci zimno
i ty musisz ubrać się,
i musisz jeszcze masować coś. Więc to się trzyma pod prysznicem i to jest tak jak oliwka, tylko w takim stałym, jakby, no w takiej stałej formie. Mhm. I się po prostu tym dotyka ciała i to zostawia właśnie taki oliwkowy ten, ale możesz to sobie zabrać na pokład na przykład samolotu podręcznym zamiast ten. Więc jeżeli macie dziewczyny jakieś patenty na to, jak się super czuć w swoim ciele i co na przykład robić pod prysznicem, jakie zabiegi dziewczyny sobie robią, to nie muszą być jakieś skomplikowane.
Pewnie.
Ja sobie na przykład też jest odkryciem właśnie, żeby psikać włosy octem jabłkowym po ich umyciu. Mhm. I to jest takie minimum, które robię. Czyli sobie tu u góry psikam, bo mi się mniej przetłuszczają i lśnią jak po prostu najlepsze futro rasowego kota. Zrób to, no.
Dobre.
Czy ty masz jakiś ulubiony swój taki...
Ja mam
taki...
patent, jeśli chodzi o włosy, to mycie, spłukiwanie odżywki bardzo zimną, lodowatą wodą.
Też
aczkolwiek, no cóż, czasem jest przyjemne, czasem jak jest zima, to niekoniecznie.
No.
Ja masuję ciało szczotką, na sucho szczotką. Taką
podziwiam wszystkie dziewczyny, które to robią.
Dla mnie to jest przyjemne, bo ja lubię też mocny docisk, konkretny, kiedy moje ciało konkretnie mocno się dotyka, więc ta szczotka fajnie mi robi.
Ekstra.
Robię to przed
Czyli ty bardziej masaż tajski niż balijski.
Tak.
Ja bardziej głoskanki, a ty bardziej chodzenie po plecach.
Tak.
A czy odkryłaś coś ostatnio w swoim ciele, co cię zaskoczyło? Tak jeszcze wracając właśnie do tego, jak poznajesz swoje ciało i patrzysz na swoje blizny jakieś, czy tam jakieś właśnie fałdki, czy coś. Miałaś coś ostatnio to, że coś zerknęłaś i wow, w ogóle nie widziałam tego wcześniej?
Ja jestem ze swoim ciałem w dość dobrym kontakcie.
Ja znalazłam pieprzyk w ogóle, który jest tak ukryty, wiesz co, z tyłu. Sparowałam sobie się po prostu filtrem UV i zobaczyłam, że w ogóle nie widziałam. A mam bardzo fajny pieprzyk w ogóle w miejscu, w którym nie wiedziałam.
Okay.
I odkryłam nowy pieprzyk, wiesz gdzie? Patrz, między małym palcem, malutkim palcem u ręki i serdecznym. Miałaś ostatnio takie odkrycie?
Wiesz co, bardziej widzę to, że z wiekiem moje ciało się zmienia, na przykład bardziej reaguje.
Okay.
Że bardziej reaguje na jakąś konkretną formę właśnie na przykład dotyku, czego wcześniej nie było. Czyli to jest prawda, nie tylko teoria, że to ciało, jeśli też się z nim pracuje, ale nawet nie tylko, że zmieniają się jego potrzeby, może się zmienić jego reaktywność na większą, na mniejszą.
Tak jak się zmienia.
Tak, totalnie, wszystko płynie.
Boże, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję również.
Jest to super. Mógłbyś bardzo fajnie,
gadać.
Że... Tak, mogłyśmy jeszcze gadać. Ej, bardzo w ogóle jest to super, że tyle mamy, widzisz, różnic, a jednak znalazłyśmy mnóstwo takiej przestrzeni, w której mogłyśmy pogadać i też dać innym dziewczynom przestrzeń do tego, żeby mogło być
tak,
sobą.
Tak, bo to fajne jest, żeby być sobą i żeby
bardzo
nie narzucać innym swojego zdania.
Dokładnie. Jest to świetne. Więc dzisiaj może na słowo Girls Room? Może na takie hasło. Damy wam 20% rabatu do showroomu, żebyście mogły sobie zrobić coś miłego i na przykład kupić sobie jakiś miły balsam, jeżeli się balsamujecie. Może jest tam jakaś szczotka do masażu? A może jest jakiś drapiący sweter? Zróbcie w ogóle z tym kodem, co chcecie. Także na hasło Girls Room macie 20% do piątku, czyli 48 godzin od teraz, rabatu na showroom. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję również.
Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy
tak,
i będziemy mogły dalej gadać.
Musimy kontynuować.
Okay. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Ja się nazywam Asia Okuniewska.
A ja Paulina Klepacz.
I googlujcie Girls Room i zapraszamy do czytania.
Zapraszam.
Cześć.
Pa.